Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, godzina 16.10, zaczynamy popołudnie wnet. Popołudnie wnet pierwsze od niemalże 3 tygodni z krakowskiego przedmieścia, bo do tej pory jednak wielka wyprawa i te popołudnia były w różnych miastach, z których już nadajemy, gdzie mamy częstotliwości, a dzisiaj tak trochę nieswojo się czuję, będąc tutaj w studio, a nie gdzieś na przykład w Szczecinie czy w Bydgoszczy. No ale wielka wyprawa dobiegła końca. Wczoraj zwieńczenie, wczoraj piękny koncert w Teatrze Palladium tutaj w Warszawie. Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie, za miłe słowa i za to, że po prostu Państwo z nami byli. Ale przenosimy się do tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej i w ogóle, co dzieje się w polskiej i międzynarodowej też oczywiście polityce. O tym będziemy rozmawiać z naszym pierwszym gościem w dzisiejszym popołudniu. Jest nim pan Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się pani redaktor i pozdrawiam naszych słuchaczy.
My również pozdrawiamy i pozdrawiamy Białystok, pozdrawiamy Podlasie, bo to jest pana posła region.
Tak jest, bardzo piękny region, region, który niestety teraz jest w pierwszej kolejności zagrożony tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, ale region naprawdę wspaniały, wspaniali ludzie, piękne tereny i ja dziękuję za to, że Radio Wnet było niedawno właśnie na terenie województwa białostockiego, podlaskiego, w Białymstoku i w innych miejscach, także cieszę się z tego.
My się również cieszymy, że mogą Państwo nas już normalnie słuchać, włączając radio właśnie w Białymstoku. Powiedział Pan o tych trudnych relacjach z Białorusią, powiedział Pan o tym stanie nadzwyczajnym właśnie na Podlasiu. Panie pośle, jutro ma dojść do rozmowy unijnej komisarz do spraw wewnętrznych pani Johansson z ministrem spraw wewnętrznych i administracji panem Mariuszem Kamińskim. Ma być poruszany temat między innymi pomocy ze strony agencji Frontex. Pan uważa, że potrzebna jest nam taka pomoc?
Myślę, że podczas tego spotkania wszystkie sprawy zostaną wyjaśnione. Temu ono powinno służyć. Ja nie ukrywam, że z pewnym zdziwieniem czytałem informacje prasowe, odbierałem informacje medialne na temat tego, co proponuje nam agencja Frontex, bo ja sądziłem, że zaproponuje nam udział konkretnych sił wsparcia, tak jak my dawaliśmy to wsparcie krajom Europy Południowej, wtedy kiedy mieliśmy do czynienia z tym pierwszym wielkim kryzysem migracyjnym w latach 2015-16-17. My wtedy wysyłaliśmy funkcjonariuszy Straży Granicznej dla wsparcia ochrony granic Unii Europejskiej w innych krajach, właśnie przez których granice próbowały przechodzić fale migrantów. Kierowaliśmy funkcjonariuszy policji. To były konkretne siły osobowe wraz ze sprzętem, które wspierały działania tych krajów, a tutaj, jeżeli chodzi o tę oferowaną przez Frontex pomoc, to odbieram to w ten sposób, że jest to propozycja raczej taka, żeby biuro Frontexu, jego przedstawiciele pojawili się na granicy i żeby mogli w sposób, jak twierdzą, bardziej transparentny ukazywać to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. A więc w gruncie rzeczy, jeżeli miałaby polegać ta pomoc na tym, to można by się zastanawiać, czy to jest pomoc, czy stwarzanie kolejnych problemów.
Wie pan, panie pośle.
Jakie były stwarzane przez opozycję i przez media jeszcze niedawno przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego.
Rozumiem, ale pewnie zaniepokoiło też agencję Frontex i ewentualnie organy Komisji Europejskiej ta informacja o ciałach migrantów, które znaleziono w Polsce, prawda, przy granicy z Białorusią, że to był może ten jeden z elementów niepokojących.
No tak, i jest argument podawany, ale to można się temu dziwić, bo przecież chyba wszyscy widzą i wiedzą, że to nie jest wina polskiej strony, tylko strony białoruskiej, reżimu białoruskiego, który przepycha, tak się wyrażę, takim może dobrym, trochę kolokwialnym słowem się posłużę, ale ono jest znane, przepycha kolejne grupy migrantów na polską stronę. Wcześniej miało to miejsce, teraz może w mniejszym stopniu ma to miejsce, ale ciągle jest zagrożenie na stronę litewską czy łotewską. Więc to jest taka próba zdestabilizowania sytuacji.
Czyli pan, panie pośle,
z Unią Europejską.
Pan, panie pośle, raczej domagałby się albo wolałby pan, żeby Frontex po prostu przysłał osoby, które będą realnie pomagać na granicy.
Jeżeli już w ogóle coś chce Frontex zaoferować, to oczekiwałbym, że zaoferuje wsparcie w konkretny sposób, a nie będzie przywoływał takie skojarzenia związane z rzekomym brakiem transparentności. Bo jest wszystko transparentne. Przecież transparentność nie może polegać na tym, że dziennikarze biegają wzdłuż granicy, czy politycy opozycji, tak jak to mieliśmy do czynienia z tym poprzedniej, przeszkadzają naszym funkcjonariuszom, straży granicznej czy wojsku w wykonywaniu zadań. Mało tego, mogą prowokować jeszcze stronę białoruską do różnych działań, a tamta strona, wspierana zresztą przez Rosję i Putina, tylko na to czeka. Więc jest pytanie bardzo podstawowe, czy chce nam Frontex pomóc, czy chce nam przeszkadzać? Bo my na razie jako Polska radzimy sobie, jeżeli chodzi o sprawę ochrony granicy. Oczywiście tak jest na dzisiaj. Są kierowane niezbędne, adekwatne do zagrożenia siły osobowej i środków.
No ale panie pośle, ale jednak te ciała imigrantów zostały znalezione i do takich śmierci na granicy nie powinno dochodzić mimo wszystko.
Ale te osoby, czy te w ogóle przyczyny dokładne, szczegółowe bada prokuratura, to poczekajmy na to. Natomiast przecież to nie jest tak, że ktoś spowodował śmierć tych osób po polskiej stronie. Przyczyny tej śmierci muszą być dokładnie zbadane, ale to raczej przyczyna jest po stronie, na pewno przyczyna i wina leży po stronie reżimu Łukaszenki, a nie Polski. No przecież
tutaj, jeżeli chodzi o to, tutaj postawmy kropkę. Jak nastroje na Podlasiu, jak nastroje w pana regionie po takich informacjach, na przykład jakie wczoraj ogłosił pan Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy właśnie pana ministra Mariusza Kamińskiego. Potwierdzam, w pasie przygranicznym z Polską identyfikowani są żołnierze między innymi jednostek powietrzno-desantowych, służby do zadań specjalnych, OMON. Niektórzy żołnierze dysponują karabinami snajperskimi. Co to oznacza i jak te nastroje właśnie w tym pasie przygranicznym, w tym stanie nadzwyczajnym po takich informacjach wyglądają?
Te wszystkie informacje muszą być na bieżąco monitorowane. Te sytuacje, te zagrożenia muszą być monitorowane, a informacje weryfikowane. Mieliśmy posiedzenie niejawne Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych w Sejmie jakiś czas temu. Te sprawy, które były wtedy nabrzmiały, zostały wyjaśnione. Teraz w poniedziałek odbędzie się kolejne posiedzenie już jawne Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych poświęcone informacjom na temat tego, co się dzieje aktualnie na granicy polsko-białoruskiej. Ale trzeba powiedzieć, że od czasu, kiedy został wprowadzony stan wyjątkowy, sytuacja jest lepsza, jest spokojniejsza na granicy niż przedtem. Nie można powiedzieć, żeby problemy zniknęły, bo one są przecież i są próby przedostawania się na polską stronę wciąż podejmowane.
No ale snajperzy przy granicy, ale to takie niepokojące.
To jest nowa sytuacja. Właśnie jest pytanie o to, co zostało po manewrach, wielkich manewrach Zapad-21, co zostało pozostawione przez Rosjan i Białoruś. To jest sprawa do rozpoznania przez wywiad wojskowy, przede wszystkim w ogóle przez wywiad polski. Natomiast oczywiście tu mogą być próby prowokacji. Pamiętajmy o tym, że właśnie to jest metoda działań Rosji, a Białoruś jest bardzo ściśle związana w tych działaniach na polsko-białoruskiej granicy i granicy łotewskiej z Białorusią oraz litewskiej, z planami Rosji. Więc mogą być różnego rodzaju prowokacje, trzeba na to bardzo uważać, dlatego nasze siły i środki muszą być poza rozpoznaniem, które jest podstawą do działań, rozpoznaniem zagrożeń. One się zmieniają, te zagrożenia oczywiście, trzeba je ciągle na nowo definiować, ale oczywiście siły i środki muszą być dostosowywane do zagrożenia. Zwiększyliśmy w ostatnim czasie przecież na przykład sprawę, zwiększyliśmy obecność choćby Wojska Polskiego, prawda?
Panie pośle, ten stan wyjątkowy był wprowadzony na 30 dni. Uważa pan, że powinien być on przedłużony?
To będzie dokonana ocena. Ja nie dysponuję wystarczającymi informacjami, służby nimi dysponują i na pewno rząd, pan premier o tym zdecyduje.
Ale pan, jako osoba, która jest na miejscu, która jest właśnie z Podlasia, która rozmawia z ludźmi, która widzi, co się dzieje, która słyszy te informacje.
Zagrożenie nie minęło, zagrożenie trwa. O ile przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego większe grupy i części przedostawały się na polską stronę, to w tej chwili tego jest mniej, ale zagrożenie potężne wciąż istnieje. Przecież wciąż Białoruś dowozi kolejne grupy osób zainteresowanych tym, żeby przedostać się przez polską granicę i dalej wędrować na zachód. Tak rozpoznawane są ich cele. Także zagrożenie nie minęło. Natomiast nie chcę przesądzać tego, czy warunki, które są obecnie, będą sprzyjały temu, żeby już zrezygnować z tych szczególnych regulacji związanych ze stanem wyjątkowym, jednym ze stanów nadzwyczajnych, czy go kontynuować. Na to muszą powiedzieć polskie służby, zarówno w wymiarze tych jawnych informacji, jakimi dysponujemy, i informacji niejawnych.
Na to na pewno czekamy, bo te 30 dni niedługo się skończą przecież. Na początku października już będzie koniec tego okresu. Zostawiamy na razie tę granicę i te sprawy związane z konfliktem na granicy polsko-białoruskiej. I pytanie jeszcze do pana, panie pośle, jak pan ocenia to, co dzieje się z tymi tak zwanymi uchwałami anty-LGBT? Wiemy, że już radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęli wczoraj taką uchwałę, która wycofuje się w związku z LGBT, i tak samo podobnie przynajmniej deklaruje małopolski Sejmik, małopolski marszałek województwa Witold Kozłowski. Jak pan uważa, czy to jest dobry krok, wycofywanie się i podejmowanie nowych uchwał?
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć jedno, że Polska jest krajem bardzo tolerancyjnym. W Polsce nikt nie jest szykanowany ze względu na to, że należy do jakiejkolwiek mniejszości, czy to seksualnej mniejszości, czy narodowej, czy religijnej, czy jakiejkolwiek innej. Wydaje mi się, że problem jest trochę sztucznie, że tak powiem, podkręcany, użyję znowu słowa kolokwialnego, czy tak jakby pompowany. No i ja nie wiem, czy potrzebne są uchwały w ogóle takie, które
ale to po co coś uchwalać, prawda, żeby zaraz to zmieniać, bo te uchwały były przyjęte na przykład w czerwcu 2019, a teraz pod wpływem nacisku Komisji Europejskiej zmieniamy uchwały, więc...
A więc ja nie wiem, panie redaktor, naprawdę mam wątpliwości, czy te uchwały w ogóle, to jest sprawa oczywiście do oceny radnych, oni mają pewnie jakieś argumenty w poszczególnych miejscach, ale...
No chodzi o pieniądze, prawda, no bo tu chodzi o to, że po prostu
teraz chodzi o pieniądze, bo jest groźba, że będą one cofane, ja rozumiem, ale jest pytanie, czy w ogóle tego typu uchwały były potrzebne, bo przecież naprawdę Polska jest krajem tolerancyjnym, każdy ma swoje zdanie na ten temat, ale nikt nie jest w Polsce szykanowany i ja nie wiem, czy to nie jest na rękę uchwalanie takich aktów właśnie miejscowych o strefach wolnych od LGBT, to nie jest akurat właśnie na rękę tym, którzy chcą potem z tego robić większy problem niż on jest, zdecydowanie większy, bo wydaje mi się, że naprawdę my potrafimy każdy z nas racjonalnie oceniać te sprawy, które są w dyskusji publicznej z tym związane, ale czy podejmowanie uchwał, potem wycofywanie się z tych uchwał, czy to nie jest na rękę tym, którzy chcą Polsce zaszkodzić, to nie jestem pewny. Ja gdybym miał głosować, na przykład gdybym był radnym, gdybym miał głosować za taką uchwałą, to bym się poważnie nad tym zastanowił, bo to może być po prostu, jeszcze raz powtórzę, wykorzystywane potem przeciwko.
Ale na przykład wczoraj na naszej antenie wypowiadał się pan Bogdan Pęk, który jest radnym właśnie Sejmiku Małopolskiego, o którym mówię, bo to Małopolski Sejmik będzie także nad tym się zastanawiał i powiedział on, że to nie są żadne uchwały anty-LGBT, tylko są to uchwały, które mówią o wspólnocie i o walce z ideologią neomarksistowską, że to jest bardziej związane z ideologią gender, a tutaj nie ma mowy o dyskryminacji żadnych środowisk LGBT i że będzie on bronił tej uchwały i że, no i że może być nawet zawieszenie koalicji albo jakieś poważne problemy w koalicji w Sejmiku właśnie małopolskim.
Oczywiście zależy też to wszystko od treści, bardzo konkretnych treści tych uchwał. One są różne, one się od siebie przecież różnią, więc może być tak, jak mówi właśnie tutaj ten pan radny, którego znamy wszyscy z działalności publicznej, pan Pęk. Natomiast wydaje mi się, że rzecz nie polega na tym, żeby podejmować takie czy inne uchwały, bo nawet gdyby to były rzeczywiście uchwały anty-LGBT, to jest pytanie, w jaki sposób miałyby one być zrealizowane. Przecież one są w gruncie rzeczy niemożliwe do realizacji. Także to jest takie podejmowanie jakichś stanowisk ideologicznych, które potem powodują problemy i prowokują, że tak powiem, innych do działań przeciwko. Trzeba po prostu konkretnie dawać wyraz w postawie, w słowach, w dyskusji, jakie się ma na ten temat poglądy i po prostu racjonalnie oceniać rzeczywistość, a nie stwarzać tego większy problem.
No ale nie ma pan wrażenia, panie pośle, że Komisja Europejska po prostu naciska na samorządy, żeby miały taką, a nie inną narrację, jeżeli chodzi właśnie o sprawy gender, i że Komisja Europejska będzie wymuszać i będzie cały czas poszerzać jakby to spektrum oddziaływania na samorządy, które, oczywiście, jak sama nazwa mówi, powinny się same rządzić.
Oczywiście, panie redaktor, sprzeciwiamy się i nie akceptujemy takiego działania Komisji Europejskiej. To jasne, no, my jesteśmy krajem suwerennym, nie będziemy, nie powinniśmy ulegać tego typu naciskom.
No, ale ulegamy, to jest wychodzi na to, oddzielne zagadnienie. Że te sejmiki jednak ulegają, panie pośle.
No tak, ale to jest oddzielne zagadnienie, ale naprawdę jeszcze raz powtarzam, ja nie chcę wchodzić może w jakąś zbyt szczegółową dyskusję, bo to pewnie nie mamy czasu na to, ale wydaje mi się, że też ważne są konkretne działania, a nie deklaracje w postaci uchwał. Oczywiście nie jesteśmy przecież, jak ludzie racjonalnie myślący, ani za gender, ani nie jesteśmy za tym, żeby ideologia LGBT się w Polsce czy gdziekolwiek rozprzestrzeniała, ale jednocześnie wiemy, że problem ten istnieje, że są ludzie, którzy no, tak czy inaczej myślą, czy się zachowują, czy mają takie czy inne preferencje, i od uchwały za czy przeciw temu właściwie nic się nie zmienia tak naprawdę. To prowokuje działania Komisji Europejskiej, z którymi się nie zgadzamy oczywiście. Ja jestem głęboko przeciwny temu, żeby w ogóle ulegać tego typu naciskom, ale też trzeba bardzo racjonalnie się w Polsce zachowywać, wiedząc o tym, że ktoś może wykorzystać takie czy inne deklaracje czy działania przeciwko. A ludzie rozsądku, ludzie racjonalnie myślący, już mają swoje zdanie, swoje podejście, swój pogląd na te wszystkie sprawy i tematy. Musimy oczywiście w swoim codziennym, praktycznym działaniu realizować to, co wynika właśnie z tej racjonalności, nie ulegać tym ideologiom typu LGBT czy gender, ale czynić to w praktyce.
I tutaj stawiamy kropkę, powiedział pan Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję bardzo za rozmowę.